Samotność ukrywa się za iluzją nieograniczonego wyboru. Miłość urasta do miana wejścia na K2 zimą, niby możliwa, ale nie dla wszystkich. A randkowanie przypomina bardziej proces rekrutacyjny do agencji modelingowej. 68% Polaków odczuwa samotność, a 23% doświadcza izolacji społecznej. W takim razie, gdzie popełniliśmy błąd? A co jeżeli nigdzie? Co jeżeli to nie my się pogubiliśmy, tylko świat przyspieszył zbyt mocno, zanim zdążyliśmy się przystosować? W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, jak bardzo zmieniły się zasady gry i dlaczego tylu z nas w niej przegrywa. Mała literka, wielka zmiana. Głównym partnerem kanału Nie wiem, ale się dowiem jest KFD, polski producent suplementów diety i żywności funkcjonalnej. Z kodem Nie wiem 5 zredukujesz cenę. KFD już wspiera kanał, a ty? Rozdział pierwszy. Samotność nowej generacji.
W przemówieniu tym chciałem przede wszystkim powiedzieć, a w szczególności wszystkim kobietom, że jestem w tej chwili samotny, mam 17 lat. A to już chyba pora, żebym sobie w końcu kogoś znalazł.
Kiedyś jeden z wielu śmiesznych filmików, internetowy mem dla wielu będący synonimem nieporadności i społecznej niezręczności. Dziś ten film nabiera innego wydźwięku, który coraz częściej odbija się echem w doświadczeniach współczesnej samotności. Według danych Pew Research Center z 2023 roku, aż 63% mężczyzn w wieku 18-29 lat w USA jest singlami. To najwyższy wynik w historii badań. Większość z nich nie dlatego, że chce być sama, ale dlatego, że nie wie, jak się z kimś związać. Z kolei wśród wszystkich dorosłych singli w Stanach tylko 42% aktywnie chodzi na randki lub szuka relacji, reszta po prostu nie randkuje. W Japonii sytuacja jest jeszcze bardziej ekstremalna. Blisko co ósma dorosła osoba po 30 nie przeszła jeszcze inicjacji seksualnej. A w Polsce? Widać to m.in. na przykładzie zjawiska znanego jako przegryw. To określenie, które początkowo funkcjonowało na portalach, to jest wykop w sposób ironiczny, z czasem stało się formą identyfikacji tysięcy młodych mężczyzn, którzy czują się przegranymi w grze o bliskość i uznanie. Mam 25 lat i jeszcze nigdy nie miałem dziewczyny, ba, nawet koleżanki. Też tak macie? Te wyznania to nie pojedyncze przypadki. Bardziej przypominają fragmenty większej układanki, która coraz wyraźniej pokazuje, że samotność współczesnych czasów nie wynika z braku chęci, ale z wrażenia, że nie pasujemy do zasad, na których oparty jest dzisiejszy rynek relacji. Niektórzy mogliby powiedzieć, że to tylko internetowe opowieści, które nie mają żadnego przełożenia w rzeczywistości, ale statystyki mówią coś zupełnie innego. Z raportu Instytutu Pokolenia wynika jasno, młodzi mężczyźni to najbardziej samotna grupa społeczna w Polsce. Po raz pierwszy ich poczucie izolacji przewyższyło wyniki uzyskane w grupie seniorów, aż 65% osób w wieku 25-34 lata doświadcza samotności powyżej średniej, a wśród mężczyzn wynik ten jest wyraźnie wyższy niż u kobiet we wszystkich aspektach – intymności, więzi społecznej i poczucia przynależności. Jednak nie oznacza to, że kobiety są wolne od tego problemu, bo samotność dotyka także je, ale w ich przypadku przybiera ona inną formę. Kobiety rzadziej definiują samotność przez fizyczną izolację, a częściej jako brak bliskości, zrozumienia i obecności emocjonalnej drugiego człowieka. To bardziej samotność w relacji niż samotność w odosobnieniu. Samotność w Polsce różni się nie tylko w zależności od płci, ale też od miejsca, w którym się mieszka. Wygląda ona inaczej na wsi i w mieście, ma inny rytm i inne przyczyny, ale w tle tych różnic klaruje się coraz wyraźniejszy trend demograficzny, który pokazuje, że z polskiej wsi znikają kobiety. Najczęściej wyjeżdżają motywowane chęcią kontynuowania edukacji, zdobyciem niezależności i ogólnie lepszych warunków i perspektyw na życie, a mężczyźni zostają. I z każdym rokiem ta płciowa dysproporcja na wsi rośnie. W 2021 roku kobiety stanowiły ponad 54% wszystkich osób migrujących ze wsi do miast, a mężczyźni zaledwie 45%. Ta asymetria staje się jeszcze bardziej wyraźna, gdy spojrzymy na wskaźnik feminizacji, czyli liczbę kobiet przypadających na 100 mężczyzn, który spadł na wsi do 100,5, a w miastach wzrósł do 111,4. Tylko że w tym wszystkim nie chodzi tylko o liczby, bo za nimi kryje się realny problem. Tam, gdzie brakuje kobiet, jest też trudniej o bliskość i związki, a tam, gdzie jest trudno o związki, pojawia się najczęściej frustracja i samotność, która nie wynika z wyboru, ale ze strukturalnego wykluczenia. Za to w mieście samotność ma inny charakter, nie wynika z niedoboru, ale paradoksalnie z nadmiaru. To nie brak ludzi, ale ich nadmiar może sprawiać, że człowiek czuje się tak samo niewidzialny. Samotność w mieście nabiera bardziej kulturowego wymiaru, aniżeli demograficznego. Szybsze tempo życia, większa konkurencja sprawiają, że relacje są mniej trwałe, a czasem nawet z góry ustalone jako tymczasowe. Potwierdzają to badania. Według raportu CBOS-u aż 17% mieszkańców największych miast deklaruje, że doświadcza samotności często lub bardzo często, jest to dwukrotnie więcej niż wynosi średnia krajowa. Podobne wyniki płyną z badań przeprowadzonych w metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, z których wynika, że urbanizacja nasila stres i lęk oraz sprzyja samotności, która służy jako swego rodzaju mediator między otoczeniem a zdrowiem psychicznym. Samotność i rosnące trudności w budowaniu relacji mają realne skutki społeczne i cenę, którą płacimy my wszyscy. Potwierdzają to współczynniki dzietności, które niemal wszędzie na świecie spadają szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Jeszcze w latach 50. globalna statystyczna kobieta rodziła średnio ponad 4 dzieci. Dziś średnia globalna wynosi 2,3, a w wielu krajach rozwiniętych mniej niż 1,5. W Polsce współczynnik dzietności od lat utrzymuje się na jednym z najniższych poziomów w Europie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 roku wyniósł zaledwie 1,2 dziecka na kobietę, a najświeższe wskazują na spadek do 1,9. To znaczy, że pokolenia nie zastępują już samych siebie. Społeczeństwa się kurczą nie przez wojny, nie przez kataklizmy, ale przez coś bardziej przyziemnego. Coraz trudniej jest być nam razem. To wszystko każe zadać pytanie, co się właściwie stało z naszymi relacjami? Przecież z punktu widzenia biologii to powinno wyglądać kompletnie inaczej. Skoro jesteśmy zaprogramowani do tworzenia więzi i przedłużania gatunku, to dlaczego nasze społeczeństwo jest w takiej kondycji? Co sprawia, że rzecz tak fundamentalna jak bliskość stała się obecnie tak trudna do osiągnięcia? W końcu miało być tak pięknie. Mamy dziś właściwie wszystko pod ręką. Telefony, media społecznościowe i aplikacje randkowe, które wydają się być naturalną konsekwencją tego połączenia. Żyjemy w teoretycznym, relacyjnym raju, w którym mamy nieograniczony dostęp do ludzi i to z każdego rejonu świata. Gdyby ewolucja mogła się odezwać, to pewnie wzruszałaby ramionami i powiedziałaby: słuchajcie, lepszych warunków do poznawania się nigdy wam nie dałam. Ale fakty są nieubłagane. Rzadziej randkujemy, zawieramy mniej związków i czujemy się coraz bardziej samotni, więc co poszło nie tak? Rozdział drugi. Rynek matrymonialny, a ewolucja. Niedawno na kanale Healthy Gamer, prowadzonym przez psychiatrę znanego jako Dr. K, został opublikowany bardzo ciekawy materiał pod tytułem Why the Dating Crisis is Just Natural Selection? I w materiale tym przedstawione jest zupełnie nowe spojrzenie na kryzys relacji. Wyobraź sobie dwa światy. W pierwszym randkowanie jest przyjemne. Ludzie się poznają, flirtują i wchodzą w relacje bez większych kłopotów. Za to w drugim panuje kompletna odwrotność. Zero randek, cisza i brak nadziei. A teraz pomyśl, że te dwa światy istnieją równolegle i że ludzie, którzy w nich żyją, mijają się codziennie na tej samej ulicy w tym samym mieście, korzystając z tych samych aplikacji. Są to dwie odmienne rzeczywistości społeczno-emocjonalne, które współistnieją w jednym świecie. Jego pierwsza część mówi: hej, czego się boisz? Wystarczy wyjść do ludzi, otworzyć się i kogoś na pewno poznasz, to nie takie trudne. A druga, zrezygnowana, odpowiada: ale ja próbowałem wszystkiego i to nie działa. W ten sposób powstaje luka między dwiema grupami, które poruszając się po jednym świecie, mają kompletnie różne relacyjne rzeczywistości. Najwyraźniej widać tę przepaść w relacjach między pokoleniami. Z jednej strony boomerzy i przedstawiciele pokolenia X, których życie kształtowało się w świecie analogowym, opartym na realnych spotkaniach twarzą w twarz. Z drugiej młodsze pokolenia, dla którego życie od zawsze toczy się równolegle offline i online, a czasem wręcz głównie online. Ale ta luka nie przebiega jedynie wzdłuż granicy wyznaczonej przez metrykę, bo może przebiegać tak samo między dwoma dwudziestolatkami. Między tymi, którzy są widoczni i atrakcyjni, a tymi, którzy czują się niewidzialni i gorsi. Między osobami przebojowymi i obytymi społecznie, a tymi, którzy nie spełniają estetycznych standardów lub po prostu są zbyt nieśmiali. I wszyscy niby grają w tę samą grę, korzystają z tych samych narzędzi, tych samych aplikacji i instrukcji w stylu wystarczy się otworzyć i wyjść do ludzi. Ile razy słyszałeś od babci czy kolegi, który ma powodzenie, wystarczy wyjść z domu, to nie fizyka kwantowa, albo kiedyś nie było Tindera i ludzie też się poznawali. Tylko w tym właśnie tkwi haczyk, że świat z kiedyś nie działa już tak samo dzisiaj, a przynajmniej nie dla wszystkich. Poprzeczka poszła wyżej, bo randkowanie nie jest już tylko kwestią osobowości, nie jest tylko o tym, kto jest bardziej pewny siebie i kto lepiej wygląda. Randkowanie obecnie przypomina bardziej brutalną i cichą selekcję, w której radzą sobie tylko ci najlepiej przystosowani. Tak jak mówi parafraza jednego z dzieł Karola Darwina o powstawaniu gatunków. Nie przeżywa najsilniejszy z gatunków ani najinteligentniejszy, ale taki, który najlepiej dostosowuje się do zmian. A nasze środowisko się zmieniło, a razem z nim sposób zawierania relacji. Można to wyjaśnić na przykładzie Darwina i jego ekspedycji na Galapagos, podczas której dostrzegł coś, co daje więcej odpowiedzi o współczesnym randkowaniu niż niejeden coach z Instagrama. A zauważył coś pozornie banalnego. Zięby z różnych wysp wyglądały podobnie, ale miały różne dzioby. Na jednej wyspie przeważały ptaki z długimi, cienkimi dziobami, które idealnie nadawały się do wyciągania owadów ze szczelin. Na innej dominowały te z krótkimi i grubymi, przystosowanymi do rozłupywania twardych nasion. Dlaczego tak się stało? Darwin doszedł do wniosku, że choć wszystkie te ptaki miały wspólnego przodka, to z czasem ich potomkowie przystosowali się do różnych warunków środowiskowych i właśnie te różnice w dziobach pomogły im przetrwać. Jeżeli na wyspie brakowało owadów, a przeważały nasiona, to przeżywały te ptaki, których dziób był do tego najlepiej przystosowany. Reszta, mimo tego, że była zdrowa i sprawna, była skazana na niebyt, bo po prostu sobie nie radziła. Zatem nie umierały z braku chęci, ale z niedopasowania. Darwin nazwał ten proces doborem naturalnym. W skrócie to mechanizm, dzięki któremu natura faworyzuje cechy korzystne w danym środowisku. Tę darwinowską lekcję z Galapagos można przenieść wprost na grunt dzisiejszych relacji. Bo zmieniło się nasze środowisko doboru społecznego. Świat, w którym dorastały poprzednie pokolenia, wymuszał kontakt z innymi ludźmi. Nawet jeżeli byłeś nieśmiały, to życie i tak cię do tych kontaktów pchało. Czy to w pracy, na studiach, czy w sklepie, to była naturalna terapia przez ekspozycję, która dawała codziennie więcej prób, a przez to więcej szans na zbudowanie relacji. Dziś, gdybyś chciał, mógłbyś przeżyć całe życie nie wychodząc z pokoju, bo praktycznie każda sfera życia została przeniesiona do online'u. Już nie musisz codziennie wychodzić do pracy, bo można pracować zdalnie. Nie musisz chodzić do sklepu, bo zakupy przejadą pod twoje drzwi. Coraz częściej nie musimy wychodzić nawet do lekarza, bo wystarczy teleporada i e-recepta. Wszystko, co kiedyś zmuszało nas do kontaktów, dziś stało się zoptymalizowane pod kątem samotności. Ogromne znaczenie miała w tym pandemia COVID-19, która ten proces tylko zintensyfikowała. Ale wraz z technologiczną rewolucją i doświadczeniem pandemii zmieniło się coś jeszcze, to codzienna praktyka życia społecznego. Zmienił się sposób, w jaki budujemy relacje. Kiedyś najczęściej rodziły się one z przypadku, dziś większość interakcji jest zaplanowanych i przewidywalnych. Są pozbawione wszelkiego ryzyka, które kiedyś było okolicznością do popełniania błędów, z których mogliśmy się czegoś nauczyć. Obecnie, bardziej niż kiedyś, unikamy sytuacji, które potencjalnie mogłyby nas zawstydzić. Co ciekawe, badania potwierdzają, że ta zmiana dotyczy nie tylko relacji, ale całej kultury ryzyka społecznego i niejako z niej wypływa. W metaanalizie obejmującej m.in. kraje jak USA, Anglia, Holandia i Nowa Zelandia, naukowcy zauważyli gwałtowny spadek zachowań ryzykownych wśród nastolatków, którzy coraz rzadziej korzystają z używek, popełniają mniej przestępstw i uprawiają mniej przypadkowego seksu. Na pierwszy rzut oka wygląda to po prostu na sukces wychowawczy, ale autorzy badania dopatrują się w tym czegoś głębszego. Wskazują, że jednym z kluczowych czynników spadku w wymienionych wyżej aspektach może być zanik nieformalnych i niezaplanowanych kontaktów twarzą w twarz. Nie wychodzimy już z domu tak po prostu, a zanim się spotkamy, to napotkamy na pytania typu: a w jakim celu? A po co? A nie szkoda czasu? Czas wolny zaczął odbywać się według scenariusza spotkania najlepiej, gdy mają cel i choć dzięki temu jest bezpieczniej, to też trudniej się nauczyć życia wśród ludzi. Zniknęła spontaniczność, a razem z nią gotowość do podejmowania ryzyka. A to właśnie z niepewności rodziły się kiedyś relacje. Z tego, że zagadałeś do kogoś nieporadnie lub że nie wiedziałeś, co powiedzieć, ale i tak wbrew temu coś mówiłeś. Dziś uczymy się unikać takich sytuacji, stajemy się pokoleniem antyryzyka, w czego efekcie mamy ograniczone możliwości rozwijania swoich kompetencji społecznych, a bez praktyki tworzy się lęk, wycofanie i poczucie nieprzystosowania, co tylko zamyka klamrą całe zjawisko, tworząc z niego błędne koło samotności. A przecież randkowanie to czysta niepewność, wystawiamy się wtedy na ocenę i w napięciu czekamy na reakcję drugiej strony. Tymczasem dziś coraz częściej właśnie od tej niepewności uciekamy. Randki nie polegają już tak często na niewinnym zagadaniu po zajęciach lub nieporadnym flircie po kontakcie wzrokowym. Coraz częściej są wyzbyte ze spontaniczności, powstają w ekosystemie opartym na algorytmie aplikacji randkowych i przemyślanych technikach autoprezentacji. Współczesne poznawanie rzadko kiedy zaczyna się od rozmowy, a częściej od zdjęcia. Od pierwszego wrażenia, zanim padnie choć jedno słowo. Coraz rzadziej ruszamy się z miejsca, jeżeli nie mamy pewności, że nagroda będzie większa niż scrollowanie w łóżku i wyrzut dopaminy po kolejnym meczu. Można więc stwierdzić, że to nie relacja ma się rozwinąć, ale to twój profil. Wirtualna wizytówka musi zadziałać i to natychmiast, co z kolei nie daje przestrzeni na stopniowe poznawanie się. To swego rodzaju iluzja, w której mamy poczucie kontaktu, ale takiego na naszych zasadach, bez zbędnego ryzyka, z możliwością zakończenia bez specjalnych wyjaśnień, bez odrzucenia wprost twarzą w twarz. Można więc mieć wątpliwości, czy to faktycznie obietnica bezpieczeństwa, czy podświadoma strategia unikania życia. W ten sposób stopniowo uczymy się nie próbować, nie wychodzić z domu, unikać ryzyka, a razem z tym wszystkim uczymy się nie kochać, bo miłość to największe ryzyko ze wszystkich. Ale załóżmy, że przebijesz się przez ekran, wyjdziesz z domu i się z kimś spotkasz, to wcale nie oznacza, że będzie łatwiej, bo zmienił się całokształt naszych relacji, coś pękło w środku. Badania pokazują, że po lockdownie zarówno osoby w związkach, jak i randkujące deklarują niższy poziom miłości, intymności, namiętności i satysfakcji niż przed pandemią. A do tego dochodzi jeszcze jedno zjawisko, które mimo, że działa w tle, to jest równie podstępne. To wrażenie, że masz dostęp do setek, tysięcy potencjalnych partnerów na kilka kliknięć. Ten pozorny komfort prowadzi do czegoś, co psycholog Barry Schwartz nazwał paradoksem wyboru, według którego im więcej opcji mamy, tym trudniej nam się zdecydować. A gdy już się zdecydujemy, to łatwiej żałujemy, bo może ktoś inny byłby lepszy lub ładniejszy? W rezultacie nie czujemy wdzięczności za relację, którą mamy, tylko niepokój, że coś nas omija. Miłość i randkowanie w świecie nieskończonego scrollowania przypominają szwedzki stół, na którym wszystko wygląda dobrze, ale na niczym nie zatrzymujesz się na dłużej. A przecież związek to nie wybór idealnej opcji, tylko decyzja, by z kimś być i na tym kimś się skupić w pełni. W takim środowisku premiowany jest niewielki procent ludzi. Ci najbardziej atrakcyjni i pewni siebie, to oni mają największe szanse, bo zwyczajnie wzbudzają największą uwagę. I tak jak zięba Darwina z masywnym dziobem nie może dostać się do pokarmu ukrytego w szczelinach, tak osoba cicha, nieumiejąca się sprzedać, może nie mieć jak przebić się przez cyfrowo-relacyjny sufit. I to właśnie w tym tkwi cała gorycz tej metafory. Natura nie ocenia, nie pyta cię o historię, tylko selekcjonuje i pozwala egzystować tym, którzy są przystosowani do zmiany. Dlatego w obecnym świecie randkowym najlepiej mają się nie ci, którzy potrafią wyłącznie kochać, ale ci, którzy są skrojeni pod algorytmy aplikacji randkowych, którzy dobrze wyglądają na Instagramie i którzy świetnie opanowali strategię dbania o powierzchowność i wizerunek. Nie oznacza to, że ci ludzie nie są wartościowi wewnętrznie, ale po prostu mają umiejętność dbania o odpowiednie wrażenie. I mają również zdolność do dopasowywania się do aktualnych trendów, nawet tych modowych. Epidemia samotności, którą dziś tak wielu przeżywa, nie jest wynikiem bycia gorszym, ale tego, że nie zostali dopasowani przez środowisko. Możesz być kimś naprawdę wartościowym i wartym poznania. Kimś, kto w dawnych warunkach zbudowałby świetny związek, ale jeżeli twoje kompetencje i zasoby nie pasują do dynamicznego środowiska Tindera, Instagrama, TikToka i innych aplikacji, w których o twoim losie decyduje algorytm i pierwsze wrażenie w postaci zdjęcia, to właśnie przez to najczęściej wypadasz z gry, zanim ta tak naprawdę się zacznie. I nie możemy udawać, że aplikacje nie współtworzą naszej rzeczywistości. Tworzą ją, więc również mają wpływ na reguły tej całej gry, bo budują oczekiwania. Wygrywa ten, kto jest lepiej dopasowany do tych współczesnych oczekiwań. Statystyki dotyczące samotności udowadniają, że dziś z relacyjnego obiegu wypada coraz więcej osób i to nie dlatego, że się nie starają, tylko dlatego, że ich wygląd lub styl bycia nie pasują do warunków obecnego środowiska randkowego, w którym pożądana jest umiejętność wzbudzania zainteresowania w kilka sekund, a charyzmę trzeba pokazywać na czacie. W ten sposób przebiega cicha eliminacja, która przybiera formę wiadomości bez odpowiedzi, profili przesuniętych w lewo i samotności, która mimo że niekiedy potrafi siać ogromne spustoszenie, to często pozostaje niezauważona. Ale przecież nie zawsze tak było. Nie zawsze relacje wymagały umiejętności marketingowych i dopasowania się do algorytmu. Rozdział trzeci. Uczymy się od naszych dziadków. Zapytaj babcię, jak poznała dziadka. Prawdopodobnie wystarczyło spojrzenie, jeden flirt na szkolnej potańcówce i zaproszenie na spacer po kościele w niedzielę. Dziś brzmi to jak bajka albo chociaż lekka prowokacja, ale dla wielu starszych pokoleń była to rzeczywistość, w której ludzie zawierali głębokie relacje. A wynikało to z prostej przyczyny. Po prostu nie mieli innego wyjścia. Czy to źle? Niekoniecznie. I nie chodzi w tym o nieuzasadnioną nostalgię za światem sprzed internetu. Chodzi w tym o coś istotniejszego. O całą strukturę społeczną, która była naturalnym katalizatorem bliskości. Jak wykazuje badanie Michaela Rosenfelda z Uniwersytetu Stanforda, od czasów II wojny światowej najpopularniejszą formą zawierania relacji i związków było pośrednictwo znajomych. A jak dodaje antropolożka Elizabeth Bott, im bardziej zamknięta i spleciona była sieć społeczna danej osoby, tym trwalsze i bardziej satysfakcjonujące były jej relacje. To, co dziś nazwalibyśmy społeczną weryfikacją, było kiedyś po prostu naturalną częścią procesu poznawania się. Jeżeli znałeś czyjąś rodzinę, sąsiadów czy wspólnych znajomych, to miałeś gwarancję, że ten człowiek nie jest anonimowym nikiem, ale realną osobą z historią i reputacją. Ludzie nie szukali się w próżni, tylko w żywym kontekście, który ich łączył. I owszem, nawet wtedy nie brakowało niepewności i emocjonalnych ryzyk. Już w latach 20. XX wieku amerykańska prasa rozpisywała się o tak zwanych petting parties, czyli imprezach, na których licealiści całowali się i przytulali, testując w ten sposób swoje granice. Jest jednak istotna różnica, bo to odbywało się w przestrzeni społecznej, gdzie normy ustalali ludzie, a nie algorytmy. W tym miejscu klaruje się najważniejsza różnica. Dawne środowisko było wymagające, ale dostępne. Jeżeli miałeś odwagę zagadać, to dostawałeś natychmiastową odpowiedź i nawet jeżeli była to odmowa, to ona po prostu była. Zwyczajnie zaistniała i wybrzmiała. Dziś coraz częściej nie dostajesz żadnej. Ludzie często spotykają się z ghostowaniem, zablokowaniem itd. Internet, demokratyzując wiele dziedzin życia, nie zdemokratyzował randkowania, a można nawet powiedzieć, że jedynie je zniszczył. Wyniki badań pokazują, że około 80% kobiet skupia swoją uwagę na zaledwie 20% mężczyzn. Można to nazwać efektem matrymonialnej oligarchii, w której ci najbardziej atrakcyjni lub algorytmicznie wypozycjonowani zgarniają całą uwagę, a reszta, niezależnie od tego, czy są wartościowi, ginie w tłumie. Zatem ewolucja nie przestała działać, po prostu zmieniło się środowisko. Kiedyś kluczem do przetrwania w randkowym świecie było zaufanie, sieć społeczna i odwaga, żeby podejść i zagadać. Dziś zostało to zastąpione przez umiejętność autoprezentacji i trafienie w algorytm. Ale tak nie musi być, bo choć algorytmy w wielu sferach przejmują nad nami kontrolę i sterują naszym życiem, to tak naprawdę my mamy nad nimi władzę i w każdej chwili możemy podjąć ostateczną decyzję, czy chcemy swoje szczęście oddawać w ich ręce. W ostatnim czasie rośnie popularność trendu meet cute, który zaczerpnięty wprost z komedii romantycznych daje wytchnienie od nużących mechanizmów aplikacji randkowych. Sama nazwa opisuje moment, w którym dwoje ludzi poznaje się przypadkowo, na przykład zderzają się na ulicy lub sięgają po tę samą książkę. Mimo że brzmi to dość niewinnie, to jest to symbolem czegoś głębszego – oporu wobec cyfrowego castingu. Renesans przeżywa również sposób randkowania, który był znany w latach 90. – speed dating, czyli szybkie randki na żywo. Uczestnicy siadają naprzeciwko siebie i mają zaledwie kilka minut na rozmowę, zanim nastąpi zmiana par. Po spotkaniu każdy decyduje, z kim chciałby kontynuować znajomość, a organizator przekazuje kontakty tylko w przypadku obustronnej zgody. I kiedyś taka forma randkowania wydawała się mocno kontrowersyjna, a teraz? Teraz jest znacznie bardziej ludzka niż aplikacje randkowe. Można powiedzieć, że to rodzaj Tindera, tylko obdartego z iluzji i tego wszystkiego, co w nim najgorsze. Nie ma w nim ghostingu, selekcji na podstawie zdjęcia ani godzin jałowego pisania. Zamiast tego jest głos, gest, kontakt wzrokowy i natychmiastowe wrażenie. W świecie, gdzie wszystko ma działać szybko i skutecznie, miłość ze swoją niepewnością i ryzykiem staje się towarem deficytowym. Ale to nie znaczy, że przestała istnieć. Może trzeba po prostu przestać szukać jej tam, gdzie algorytm rządzi wszystkim i wrócić tam, gdzie rządzi ludzkie spojrzenie i ułamek chwili, który może zmienić wszystko. I może właśnie w tym tkwi odpowiedź? Może problem nie leży w nas, tylko w tym, jak dziś wyglądają warunki do budowania relacji? Bo kiedy przenosimy znajomość z ekranu do świata offline, wiele rzeczy wraca na swoje miejsce. Zamiast oceniać zdjęcie, patrzysz komuś w oczy, zamiast analizować wiadomość, słyszysz ton głosu i nagle wtedy okazuje się, że wystarczy kilka minut rozmowy, żeby poczuć więcej niż po tygodniu pisania. Bo może nie potrzebujemy kolejnej, lepszej aplikacji. Może po prostu potrzebujemy powrotu do rzeczywistego świata w kwestii budowania relacji. I tak się składa, że budujemy te relacje w rzeczywistym świecie podczas spotkań inicjatywy Filar, która wspiera dobrostan psychiczny polskich mężczyzn. Zajrzyj na nasze podsumowanie miesiąca, w którym opowiadamy o wszystkim, co dotychczas zrobiliśmy. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.